Dobry wieczór. Znowu chcemy popatrzeć się do Księgi Ezechiela, dzisiaj do 33 rozdziału. Tylko przypomnę, że w zeszłym tygodniu czytaliśmy 18 rozdział i tą obietnicę od Boga. Przyjdzie taki czas, kiedy już nie będą musieć używać to przysłowie, że ojcowie nasi jedli niedojrzałe winogrona, a synom cierpły zęby. Pan Bóg przez Ezechiela powiedział, nie będzie tak, że jeżeli ojcowie, to i muszą dzieci cierpieć. Jeżeli ojcowie robili coś niesmacznego, że i te dzieci będą musieć w tym się wykąpać. On powiedział, każdy niesie odpowiedzialność za swoje życie. Każdy niesie odpowiedzialność za swój grzech. I każdy ma tą możliwość złamać to, co by miało się powtarzać z pokolenia na pokolenie. Każdy ma tą możliwość, aby zmienić los swojego życia. I to jest niesamowita nadzieja, która, jeżeli już w Starym Testamencie była głoszona, to co dopiero w Nowym Testamencie przez dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. A teraz czytajmy od początku ten 33 rozdział i są tam takie słowa. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, gdy sprowadzam na jakiś kraj miecz, a lud tego kraju wybiera jednego męża spośród siebie, i ustanawia go swoim stróżem, a ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud, i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi, i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. 9 wiersz. Gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. A później dalej kontynuuje tą drugą możliwością, jeżeli widzisz niebezpieczeństwo, a nie powiesz, to nie tylko ten człowiek, którego to spotka, ale i ty poniesiesz odpowiedzialność za tych, których miałeś ostrzec, a nie ostrzegłeś. A teraz będę czytał 24 wiersz. Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej mówią tak. Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tą ziemię. Nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie. 26. Polegacie mocno na swoim mieczu, popełniacie obrzydliwości. 28. I obrócę kraj w pustynie i pustkowie tak, że skończy się dumna jego potęga i opustoszeją góry izraelskie, tak, że nikt nie będzie tamtędy przechodził. I poznają, że ja jestem Pan, gdy obrócę kraj w pustynię i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili. 30. A o tobie, synu człowieczy, twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brata, brat do brata. Nuże, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do ciebie gromadnie, tak jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach. Przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają twoich słów, lecz według nich nie postępują. A gdy to się spełni, a spełni się niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Tak tyle z tego 33 rozdziału. którym Pan Bóg na nowo podkreśla tą rolę proroczą, tą rolę stróża. Stróża, który właśnie stoi na miejscu, aby widział prędzej nieprzyjaciela, aniżeli ci ostatni, ci inni. Ten prorok przynosi słowo we właściwym czasie. I myślę, że patrząc się do tego nowotestamentowego, że to jest ta odpowiedzialna rola braci starszych, pastora, żeby przynosił słowo, które jest na czasie, które ostrzega, które mówi o niebezpieczeństwie, które pokazuje drogę, aby i ci inni, którzy może z różnych powodów nie są w stanie zauważyć tego niebezpieczeństwa, aby byli na czas ostrzeżeni. Ale są to i ci domowi kapłani, czy matki, które właśnie niosą odpowiedzialność za swoje dzieci, dlatego że mamy przed nimi jakiś tam naskok, który daje nam właśnie tą mądrość, daje nam już te doświadczenia, którymi możemy ostrzegać nasze dzieci. Za to niesiemy wielką odpowiedzialność. Tak właściwie zaczyna się ta księga Ezechiela. Już w 3 rozdziale, w 17-18 wierszu, mówi Bóg do Ezechiela: Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Czyli jest tam jakaś ta współodpowiedzialność. Tak musiałem myśleć o tym, że właśnie jest ważne, co mówimy do drugich ludzi. Ale jest też ważne, jakim sposobem to powiemy. Dlatego, że samotna prawda bez miłości może nawet zabić, może zranić człowieka. Za chwilę będziemy widzieli, w jaki sposób Pan Bóg przygotowywał tego Ezechiela, aby przemawiał te najtrudniejsze rzeczy do narodu izraelskiego. Jak bardzo zależało Bogu na tym, aby to nie było powiedziane w pozycji sędziego, w pozycji oskarżyciela, ale aby to było powiedziane, ta prawda, choć boli, w pozycji człowieka, który współczuje, który niesie tą boleść razem z tą rzeczywistością, która będzie się dotyczyć człowieka, który niewłaściwie się zachowywał i będzie niósł konsekwencje. Tak sobie uświadomiłem, że niektóre dzieci nie chciały z Bogiem mieć nic wspólnego właśnie dlatego, że ta prawda o ich życiu, ta Boża prawda była powiedziana bez miłości. Była powiedziana takim sposobem, że zamiast poratować, to zraniła to młode pokolenie i nie przyniosło to właściwego skutku. Gdybyśmy czytali 24 rozdział tej księgi Ezechiela, tak w tym rozdziale dowiedzielibyśmy się, że Ezechiel przeżył, powiedziałbym, takie dwie informacje albo dwie rzeczy w jednym czasie. W czasie, kiedy przyszedł poseł, który przemierzał tych 900 kilometrów, który szedł kilka tygodni, aby przyniósł sprawę, że Jeruzalem jest zniszczone, że świątynia jest zburzona, to w tym samym czasie Pan Bóg pozwolił na to, aby zmarła żona Ezechiela. Żona, którą bardzo kochał, która była bardzo zacna. Tak Ezechiel o niej pisze. I Ezechiel miał ten osobisty smutek i chociaż może nie dotyczył się ten sąd nad tą świątynią Ezechiela, dlatego że on był sprawiedliwy, dlatego że on cały czas to przeżywał z Bogiem, dlatego że on płakał, on leżał 300 dni na jednej stronie, aby go widzieli, w jaki sposób leży. Później dalszych jeszcze 40 dni leżał na drugiej stronie. Cierpiał z powodu właśnie grzechów swoich ziomków. Ale we chwili, kiedy miał powiedzieć definitywną prawdę o tym, że świątynia jest zniszczona, to Bóg pozwolił na to, aby przeżył tą boleść, może jeszcze więcej, aniżeli ci ostatni. Co więcej, Pan Bóg mu powiedział, nie będziesz miał żadnej żałoby, nie będziesz płakał weżejnie, będziesz to przeżywał tylko w sobie, abyś był przykładem dla całego tego ludu, żeby i oni nie mieli żadnej jakiejś tam piety za ten Jeruzalem, za tą zniszczoną świątynię. Bóg nie chciał, aby truchlili, aby płakali, aby mieli żałobę. I Ezechiel właśnie z powodu odstępstwa tego narodu, nawet za swoją własną żonę, nie miał truchlić. Ale miał powiedzieć pewne słowa, które miały się nieść do tych ludzi, którzy tam żyli między tymi ruinami Jeruzalem, a potem też i słowo, które miał powiedzieć, które było powiedziane do tych ludzi, którzy byli razem z nim na wygnaniu w Babilonie. I te wiersze od 24 po 29 opisują właśnie to, co im chciał powiedzieć tym, którzy żyli tam w Jeruzalemie jeszcze. A on przypomina właśnie, jakiego nastawienia byli tam ci ludzie. Oni sobie mówili, Abraham był jeden, a jednak wziął w posiadanie tą ziemię. Nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie i nie może być inaczej. Powiedzieli sobie tak, jeżeli ten jeden Abraham zyskał tą ziemię, należała mu, przeszedł, gdziekolwiek jego noga stanęła, tam ta ziemia była nasza, to co dopiero teraz, kiedy nas już jest tak dużo? Ale oni byli przekonani, że w każdej chwili skończy to oblężenie tego Jeruzalemu i że znowu zaczną normalnie żyć. Oczekiwali i cieszyli się, że znowu będą normalnie żyć tak jak dotychczas. A jak? Właśnie tak na wpół pogańsko, właśnie tak, że sprzeniewierzali się Bogu, że jedli mięso z krwią, co było narodu izraelskiemu zakazane, że ofiarowali innym bogom, że się dostosowywali bardzo, bardzo do tych pogańskich narodów. I Pan Bóg nie chciał. Pan Bóg nie chciał, aby wrócili z powrotem do tego starego sposobu życia. Pan Bóg chciał, aby naród izraelski zmienił swoje zasady, aby wrócił do tych wszystkich przykazań, które Bóg im dał. Ale to musiało iść przez trudniejszą drogę. Oni zapomnieli na tą podstawową prawdę o Abrahamowi, o tym, który uwierzył i było mu to poczytane za sprawiedliwość, dlatego że więcej słuchał Boga aniżeli siebie, nie dostosowywał się do życia tych narodów, które spotykał drogą, ale był wierny Bogu. A jeżeli chciał się tam dostosować do tego egipskiego faraona, to później z tego pokutował. Bóg przez Ezechiela mówi w 26 wierszu, polegacie mocno na swoim mieczu i popełniacie obrzydliwości. Spolegacie na własne siły, na swój miecz, że się obronicie. Ale ja was nie będę bronił. Ja pozwolę, aby to było zburzone, i wy poznacie, że jestem Pan, według 29 wiersza, gdy obrócę kraj w pustynie i w pustkowie, a będzie to za wszystkie te obrzydliwości, któreście czynili. Już wiele razy padło tutaj takie zdanie, że modlimy się o to, aby pominął COVID i abyśmy znowu wrócili do tego normalnego sposobu życia. Ale myślę, bracia i siostry, że to jest wielkie Boże wyzwanie, abyśmy nie wrócili do tego już przyzwyczajenia, tego pochodlnego, tego życiu takiego dostosowanego do dobrobytu, ale byśmy i teraz, w tym czasie pytali się, Panie, czy miałoby się coś zmienić? Czy mielibyśmy zmienić jakąś rzecz? Niezależnie na okolicznościach, ale jeżeli te okoliczności są takie niesprzyjające, czy nie chcesz nam coś przez to powiedzieć? Wiecie, mentalność jest taka, że kiedy nam się powodzi, kiedy wygrywamy swoje bitwy, kiedy rodzina jest w porządku, kiedy mamy wszystko, co potrzebujemy, tak przede wszystkim patrzymy się i mówimy, to my, to ja zwyciężyłem, to ja wiem, jak żyć, to ja. To było w narodzie izraelskim, a to jest bliskie dla każdego jednego z nas. Ale kiedy Bóg pozwoli na to, aby obrócić kraj w pustynię, kiedy zaczynają wysychać nasze źródła, kiedy zaczyna przychodzić pustka zamiast tego wszystkiego, cośmy mieli pod dostatkiem, tak naturalnie prowadzi nas to do tego, abyśmy poznali Pana. Pan nie chce nas okradać, Pan chce nas ubogacać. Ale jeżeli ten naród izraelski nie słyszał te ostrzeżenia w tym, kiedy wszystkiego miał dość, tak Pan później musiał użyć tą metodę, aby ograniczyć niektóre rzeczy. Niedawno mieliśmy możliwość ocenić nasz zbór. Nie przyszedł żaden prorok, który by powiedział, tak mówi Pan, jesteście w niebezpieczeństwie. Tak mówi Pan, jeżeli do roku nie będziecie pokutowali, to tutaj będzie pustynia. Nie. Ale wierzę temu, że Pan Bóg nam przygotował taką możliwość, abyśmy sami dobrowolnie, dosyć znaczna część naszego zboru, aby wyraziła, czy nasz zbór jest zdrowy, misyjny, czy nasz zbór jest w niebezpieczeństwie, czy nasz zbór jest na rozdrożu. I okazuje się, że dobrowolnie, bez jakiegoś tam wpływu drugich ludzi, większość tych ludzi zgadza się, że nasz zbór jest na pewnym rozdrożu. I że jest to takie wyzwanie, że na pewno to nie byli ludzie, na pewno to nie był Paweł Plchot, ale był to Duch Święty, który w swojej miłości pokazywał nam na to, że coś miałoby się zmienić. Żebyśmy mieli zmienić kierunek. Żebyśmy mieli być więcej odpowiedzialni. Tak jak powiedział to tutaj Robert na początku, nie patrzeć się na drugich, ale sam być otwarty na to, co Duch Boży mówi do mojego serca. A jeżeli zaczniemy się tym dzielić, to nagle się pokaże, że i ci drudzy przeżywają bardzo podobne rzeczy. I właśnie to otwarcie swoich ust nas może mobilizować do tego, abyśmy później naszli taką potrzebę jedności w tym, aby modlić się, aby prosić Pana, żeby ta Jego obecność przyszła w większej mocy do naszego społeczeństwa. Nie czekajmy, aż przyjdzie całkowite spustoszenie, tak jak musiało przyjść na naród izraelski. Charakter Boga jest taki, że Jemu w ogóle nie sprawia przyjemność, jeżeli musi Boży lud, jeżeli musiał naród izraelski ograniczać. Ezechiel kilkakrotnie powtarzał tym ludziom, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego. Raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Dlatego, że Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem, który chce, abyśmy tutaj na tej ziemi się rozmnażali, żyli i przynosili Bogu chwałę. To było wyzwanie dla tych, którzy sobie myśleli, że nie może się nic stać z tym Jeruzalemem, z tym miejscem, które właściwie wiarą zyskał Abraham, a oni go mieli w posiadłości. To jest wielka wyzwa i do dzisiejszego czasu. A ta druga część od 30 wiersza to jest właśnie dla tych, którzy schodzili się i bezpośrednio słuchali osobiście Ezechiela, mieli tą możliwość. Przychodzili jak na zgromadzenie, było ich wiele i chętnie słuchali tego Ezechiela. Ezechiel wielokrotnie używał, tak jak już tutaj wspominałem, różne przyrównania, alegorie. Pokazywał im plastycznie tą prawdę od Boga, żeby to nie było nudne, żeby to nie było niezrozumiałe, ale żeby każdego to jakimś sposobem dotknęło. A w 31 wierszu czytaliśmy: słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Słuchają, ale nie czynią. Przypomina wam to coś z Nowego Testamentu? Jakub zaraz w pierwszym rozdziale mówi w 22 wierszu: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Nie tylko słuchaczem, ale i wykonawcem. Przenosi się ten problem nie tylko z tych dawnych czasów, ale przenosi się ten problem do Kościoła. Jakub, uczeń Pana Jezusa, właściwie brat Pana Jezusa, bardzo praktyczny człowiek, widzi to niebezpieczeństwo. Mało jest słyszeć. Trzeba to praktycznie zrealizować w swoim życiu. Jakub mówi: słyszeć, a nic nie zrobić w swoim życiu, to jest tak, jako popatrzeć się do zwierciadła, widzieć, że jestem brudny, ale nic z tym nie zrobić, a iść między ludzi. Kiedy to zrobimy? Zrobimy to tylko wtedy, kiedy nam jest zupełnie obojętne, jak wyglądamy. Kiedy przeżywamy jakąś apatię, kiedy nam na niczym nie zależy. Jesteśmy jakimś sposobem zrezygnowani. Popatrzymy, ale nie przeraża nas to. Teraz w niedzielę przypominałem, że naszą wiarę mamy ubierać do jakichś warstw, aby ona nie uschła, ale żyła, a przynosiła owoce. A mówiłem o tej drugiej warstwie, która jest poznanie. Ale ta pierwsza warstwa, która zaraz bezpośrednio jest koło tej naszej wiary, to jest co? Pamiętacie? Cnota. A cnotę mamy dopełnić poznaniem. Cnota to jest takie słowo, które nie musi nam dzisiaj zbyt dużo mówić, dlatego że tak bieżnie to słowo chyba nie używamy. Cnota to jest zdolność do osiągania dobrych celów, moralnych celów. Może bym to przetłumaczył do czeskiego jako czestność, być człowiekiem uczciwym, być człowiekiem, który chce coś w swoim życiu dosiągnąć. Jeżeli jestem uczciwy w sprawie nauki, a czemuś nie rozumiem, tak nie będę się twarzył, że tym rozumiem, ale idę za kimś i powiem: nie rozumiem temu. Jak to jest? Chciałbym wiedzieć, jak to jest. Nie wiem jeszcze. Ty, jeżeli wiesz, to mi powiedz. To jest uczciwość w sprawie studia. Jeżeli nie jestem zdolny coś naprawić, tak nie będę się twarzył, że to jest wszystko w porządku, ale idę za kimś, kto jest zręczniejszy i poproszę go, pomóż mi to sprawić, dlatego że mi to nie działa. Coś tu jest popsutego, a nie wiem co. Uczciwość. Uczciwość w tym duchowym znaczy, że ja nie tylko przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, a chociaż mi to nie funkcjonuje w życiu tak, jak to pisze Boże Słowo, nic z tym nie robię. Twarzę się, jako że jest wszystko w porządku. To jest wiara bez cnoty. A jeżeli nie mam tą cnotę, nie będę pokraczował, nie będę studiował, dlatego że sobie powiem, a co tam. Ale jeżeli ubiorę tę wiarę do cnoty, to automatycznie mnie to będzie zmuszać do tego, abym znał, abym wiedział. Dlatego, że jeżeli nie wiem, to nie wiem. A jeżeli będę wiedział, to znaczy, że mnie to będzie prowadzić do pewnej strzemięźliwości, dlatego, że uświadamiam sobie, że nie mogę wszystkie rzeczy robić. I to poznanie mnie będzie prowadzić do dalszego kroku, do dalszej warstwy, do wstrzemięźliwości. I tak postępowo będę rósł aż do tej powierzchownej warstwy miłości, która będzie bardzo przyjemna dla mojego brata, mojej siostry, dla mojego otoczenia. Ale zaczyna to cnotą. Zaczyna to tym, co stracił naród izraelski. Nie chciało mu się. Myślał sobie, przecież mam wiarę w żywego Boga. Ale nie dochodził do tego, dlaczego nie pełnimy przykazania. Dlaczego nie słuchamy Boga, a przysposobujemy się temu światu. I to ich zasięgło bardzo bolesnym sposobem. I ten rozdział kończy, tak bym powiedział, smutnie. A gdy się to spełni, a spełni się to niechybnie, wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Nie jest nic gorszego niż konstatować na końcu swojego życia, Bóg mówił do mojego życia, ale ja nie słuchałem, a teraz już jest za późno. Prorok był między nimi, ale oni nie słuchali. Bóg się zatroszczył, aby nie mogli powiedzieć, Boże, myśmy nie wiedzieli. Boże, myśmy sobie to nie uświadomili. Nie mogli powiedzieć, dlatego że Bóg się zatroszczył, aby wiedzieli. Posłał proroka. Posłał proroka, który to nie miał łatwe, który przechodził trudne chwile swojego życia tylko z tego powodu, że był w proroczej służbie i to jego ucierpienie miało podkreślić tą wyzwę, którą Bóg przez niego chciał dać temu ludu. Ale oni nie chcieli słyszeć i na długie, długie lata stracili tą chlubę Salomona, stracili świątynię. Kiedy ją odbudowali, to ci pamiętnicy, ci, którzy jeszcze pamiętali tą starą świątynię, to przy tej ceremonii otwarcia tej drugiej świątyni płakali, dlatego że widzieli, jak była bardzo skromna względnie tej pierwszej, którą wybudował Salomon. Tak się aż przerażam, gdybyśmy my mieli wspominać na to, że kiedyś było lepiej, kiedyś to było chwalebne, a dzisiaj, bracia i siostry, jest przed nami wielkie wyzwanie. Pójdźmy do Pana i szukajmy każdy osobiście. Panie, co chcesz? Abym nie był tylko słuchaczem, ale był tym, który to słowo urzeczywistnia w swoim praktycznym życiu. O to się modlmy. Amen.